Rozmowa na 96 FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30.
Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Arkadiusz Dąbrowski, szef miejskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Obgadujemy sobie trochę nową partię na scenie politycznej, partię Roberta Biedronia, o sympatycznej nazwie Wiosna. Co prawda wiosny na horyzoncie póki co w Zielonej Górze nie widać, ale wczoraj przyjechała busem do Zielonej Góry. Fioletowy bus zawitał z Robertem Biedroniem. To kolejne drugie miasto po Łodzi, które po oficjalnej konwencji partii Robert Biedroń odwiedza. Mamy namaszczoną szefową struktur lokalnych, radną Anitę Kucharską-Dziedzic, a co za tym idzie, będziemy mieli radnego pierwszego w mieście partii Wiosna w zielonogórskim ratuszu.
Na to wygląda. W zasadzie Robert Biedroń odszedł od wielkiej polityki, bo należy przypomnieć, panie redaktorze, że jednak już posłem był. Był posłem ruchu Palikota, czy twojego ruchu, jak to się później nazywało.
Wcześniej zaangażowany był w działalność w Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Oczywiście. Że pan Biedroń już dorobek polityczny ma.
Oczywiście.
Należałoby teraz sprawdzić, jak aktywnym posłem był. I te postulaty, które dzisiaj są wygłaszane, to nie są jakieś nowe rzeczy. To są rzeczy, które przewijają się od wielu, wielu lat. I należy sprawdzić, czy pan Biedroń, co pan Biedroń zrobił, będąc posłem, aby te postulaty już wcześniej próbować.
A ja znam odpowiedź na pytanie tego rodzaju, zadane na przykład wprost Robertowi Biedroniowi, powie, no a co my mogliśmy jako ruch Palikota z tymi kilkoma posłami?
I tutaj, panie redaktorze, porusza pan taką kwestię, co może zrobić ruch Kukiz 15, co może zrobić Korwin, co mogła zrobić Nowoczesna.
No, ruch Kukiz 15 szykuje się do przejścia do Prawa i
Sprawiedliwości. A co będzie mógł zrobić, co będzie mogło zrobić ugrupowanie Wiosna? Nie ukrywajmy, że ten próg sejmowy prawdopodobnie przekroczą i że tam kilku posłów do Sejmu wprowadzą. Nie będą mogli zrobić nic, bo nikt po prostu z nimi nie będzie tworzył koalicji, nie będą mieli wpływu na realną władzę, będą mogli tylko krzyczeć, będą mogli wygłaszać swoje postulaty, prezentować projekty ustaw, które nigdy nie będą
procedowane. Ale tak jest skonstruowany nasz układ parlamentarny, że w zasadzie te ugrupowania mniejsze, które wchodzą na wiejską, zasadniczo nie mają nic do powiedzenia, mogą budować w jakimś sensie swój kapitał polityczny i tyle.
I to w zasadzie, panie redaktorze, wpływa na to sezonowość tych ugrupowań, bo generalnie wchodzą do Sejmu, trafiają do młodych ludzi, bo to są nośne tematy pośród młodego społeczeństwa. Po 4 latach okazuje się, że żaden z tych postulatów nie został zrealizowany.
Pamiętamy ruch Palikota i marihuana, która
miała być
takim otwarciem na młodych ludzi chociażby.
Był to nośny temat dla licealistów, dla może studiujących, dla studentów.
Dla młodzieży nie zajmującej się w ogóle polityką.
Oczywiście.
Zresztą to samo zrobił Kukiz, tak?
Oczywiście. Nie ma tam żadnych takich merytorycznych przesłanek, tak? Generalnie nawet wsłuchując się dzisiaj w propozycje programowe pana Biedronia, no można powiedzieć, że to są takie podgrzewane kotlety, tak?
Ja powiem panu tak, no brzmi to pięknie, tak? Jeśli przyjeżdża pan Biedroń do Zielonej Góry, wysiada z busa. Swoją drogą tu mamy pewien zgrzyt, tak? Bo przyjeżdża samochodem, a mówi, że jest smog i gdyby było mniej samochodów i mniej trucia powietrza, to oddychałoby nam się lepiej, bylibyśmy zdrowsi i państwo miałoby więcej pieniędzy. Ale abstrahując od tego, przyjeżdża i mówi tak, chcemy, żeby było czystsze powietrze. No nie chce pan, no ja też chcę, żeby było czystsze powietrze. Chcemy, żeby dbano o zieleń w całym naszym kraju, żeby to był nasz kapitał. No, nie chce pan, no, pewnie pan też chce, tak? I tak dalej, i tak dalej. No.
Panie redaktorze, jestem członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego i kolor zielony jest bliski memu sercu, dlatego chciałbym także, żeby było zielono pięknie i czysto i żeby powietrze było też dobrej jakości, żeby nam się zdrowo żyło.
Mamy kolejny postulat, darmowy internet dla każdego. No kto powie,
natomiast,
że nie chce?
Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę, panie redaktorze, na zupełnie inne zagadnienia, mianowicie na takie, że od zawsze pamiętam, kiedy pan Biedronia w polityce, bardzo mi się podobał jego łagodny język, taka dżentelmeńskość, że tak bym się wyrażał, taka łagodność.
I też generalnie nadal tak jest.
Nadal tak jest. I to jest prawda, że naprawdę język, którym się posługuje, nie jest taki natarczywy, nie jest ofensywny. Też widziałem wywiady, w których naprawdę wykazywał się też dużą wiedzą. To nie jest głupi facet.
Tak?
Naprawdę, jeżeli o to chodzi, cenię sobie wysoko pana Biedronia.
Nie, pan miał też trochę racji, bo mówi wczoraj na spotkaniu z dziennikarzami w ten sposób, bo wszyscy pytają o program, o to skąd wziąć na to pieniądze, jaki jest program. On przedstawia swój program na Polskę i podał przykład. Mówi, gdyby w tej chwili stał tutaj pan Schetyna albo pan Kaczyński, no to też moglibyście ich zapytać o program dotyczący, nie wiem, właśnie kwestii związanych z powietrzem i czystością powietrza. Mówi, no i co wam powiedzą? No konkretów nie podadzą, tylko będą gdzieś tam nawiedzą.
No tak,
jak to policzyć?
Tak jak pan redaktor powiedział, każdy by chciał, żeby powietrze było czyste, każdy by chciał, żeby było dużo zieleni, każdy by chciał, żeby nam się żyło lepiej, żebyśmy więcej zarabiali. Ja natomiast chciałbym zwrócić uwagę, szanowni państwo, na zupełnie inne zagadnienia, mianowicie na to, że pan Biedroń mówi, że dosyć tych waśni w polityce, zacznijmy rozmawiać językiem pokoju, ale zaczyna poruszać pewne tematy, które te właśnie wywołają, a mianowicie...
Bezwzględnie ciężkie tematy dla Polaków, które zawsze
aborcja,
były
czyli trudne. Które podzielą Polaków po raz kolejny i rozdział państwa od kościoła, które też podzielą. Polska nie jest gotowym krajem na te postulaty. Jeszcze nie dzisiaj. Nie wiem, czy za 10 lat, czy za 20, ale jeszcze nie teraz. My jesteśmy krajem opartych na wartościach chrześcijańskich. I generalnie wprowadzanie takich tematów, jak kończyły partie, które walczyły z chrześcijaństwem, dobrze wiemy. Były próby ściągania krzyża z Sejmu, tak? Były próby także tego ruszania tego konkordatu.
To pamiętamy ruch Palikota, który też był mocno antyklerykalny.
I generalnie teraz tak, ja mam taką sprzeczność interesów, bo mówimy tak, zakopmy topory, mówmy językiem pokoju, rozmawiajmy generalnie w atmosferze pokojowej, ale ruszamy dwa fundamenty jakby funkcjonowania tego państwa i to na pewno nie będzie język pokoju, to wywoła kolejne konflikty, to wywoła kolejne dialogi, wykopanie kolejnych toporów. Także tutaj mam taką pewną sprzeczność, że mówienie o języku pokoju owszem, jest jak najbardziej potrzebne, bo uważam, że te emocje w polityce są zbyt mocno teraz rozbujane, ale tematyka bardzo ciężka wywoła kolejne konflikty.
Leszek Miller powiedział, że wiosna trwa najwyżej kwartał, czy nieco ponad kwartał, tak sobie zażartował z nowej inicjatywy politycznej. Podejrzewam, że w tym wypadku akurat dużo dłużej będzie trwała wiosna, czyli do jesieni z całą pewnością, a potem zobaczymy, tak?
Panie redaktorze, słuchałem tego wywiadu z panem Millerem, którego niezwykle cenię, bardzo mi się zawsze podobały jego takie cięte, zawsze na niego mówiłem, ciętej riposty.
To i z tego jest znany.
Bardzo lubię słuchać, zwłaszcza tych jego komentarzy i faktycznie też słyszałem, jak mówię o sezonowości, bo faktycznie, jak dobrze wiemy, pory roku charakteryzują się sezonowością i myślę, że też tak będzie w przypadku właśnie partii Wiosna, która owszem wejdzie do Sejmu, prawdopodobnie tak jak wskazują pierwsze sondaże.
Wczoraj podczas konwencji pan Robert Biedroń powoływał się na najnowszy sondaż zrobiony, wydaje mi się, że dla faktów TVN, mówił o 14%.
No tak, nie należy zbytniej wagi przywiązywać do tego. Oczywiście jest pewne zachłyśnięcie jakby tym nowym ugrupowaniem. Natomiast ja dostrzegam zupełnie inny problem. Mówi się wiele teraz o jakby połączeniu się ugrupowań politycznych, aby nie pozwolić na to, żeby PiS doszedł ponownie do władzy. Natomiast nowe ugrupowanie zacznie odbierać głosy przede wszystkim lewicy i niezadowolonym Platformy. I dzisiaj nawet napisałem na mediach społecznościowych, że obawiam się, że wiosna na jesień zapewni Jarosławowi 4 zimy, bo tak to się prawdopodobnie może skończyć, że odebranie głosu właśnie lewicy i Platformie spowoduje to, że PiS znowu zdobędzie większość parlamentarną i będzie rządzić samodzielnie, bądź też z, nie wiem, z Kukizem.
No wiemy, jak działa metoda Adonta, bo no, może nie wszyscy się orientują dokładnie, ale ona tak, premiuje jest, duże ugrupowania i co do tego
premiuje duże ugrupowania. Natomiast mówię, prawdopodobnie scenariusz na kolejne miesiące będzie taki, czyli będzie pan Biedroń jeździł po Polsce, będzie swoje populistyczne hasła sprzedawał, bo generalnie tak jak tutaj żeśmy sobie powiedzieli kilka minut temu, każdy by chciał, żeby żyło nam się lepiej, każdy by chciał, żeby było w ogóle lepiej i na tym się opiera w ogóle te przesłanki. Generalnie też widziałem takie podsumowanie, że ktoś napisał, że nagle okazało się, że wyskoczył pan Biedroń, że jak będzie miał 40 miliardów, to wszystko się da naprawić, nie? No bo tak to mniej więcej wynika z jego programu. No jest to czysty populizm. Później wejdą do Sejmu, będą 4 lata głosić cały czas te hasła. Nic nie zrobią, no bo wiadomo, nie będą rządzić i za 4 lata wyborcy wystawią im taki rachunek, jak wystawili twojemu ruchowi.
Chociaż nie da się ukryć, że zainteresowanie tą partią jest, no chociażby wczoraj pełny teatr o tym świadczy. W innych miastach jest podobnie. Robert Biedroń żartował wczoraj, że w Zielonej Górze ma problem z salą, żeby zgromadzić te wszystkie chętne osoby. No tutaj pokazał, że wie, co się dzieje w mieście, bo powiedział, że powinien to zrobić na stadionie Falubazu.
Ja myślę, panie redaktorze, że to nie tyle ugrupowanie cieszy się taką wielką popularnością, ale sama osoba Roberta Biedronia, nie oszukujmy się, że wzbudza ona pozytywne emocje i generalnie też ludziom podobały się te rzeczy, które robił będąc prezydentem Słupska, tak, bo mocno jakby tam chciał, że tak wyrażę, odpartyjnić to miasto, podejmował pewne decyzje, które były niepopularne pośród polityków lokalnych, bo uderzały bezpośrednio w nich, ale robił tam naprawdę show, udzielał ślubów, tak, było to dla ludzi też wielkie przeżycie i w zasadzie wydaje mi się, że wiele osób przychodzi na spotkania z panem Biedroniem, nie dlatego, że są tacy jakby zainteresowani działaniem w strukturach Partii Wiosna, ale ze względu na samo spotkanie. Ja powiem szczerze, że
no to jest trochę spotkanie z celebrytą, no, z człowiekiem, którego oglądamy
jak byłem
w telewizji.
Wiele, wiele lat temu studentem Uniwersytetu Szczecińskiego, a przeczytałem, że na auli Uniwersytetu mojego wydziału, bo dysponowaliśmy wtedy największą aulą, będzie spotkanie z Andrzejem Leperem, to proszę mi wierzyć, że ja już tam kilka godzin wcześniej siedziałem, żeby sobie zająć miejsce, bo wtedy każdy, wiadomo, pan Andrzej Leper był dosyć kontrowersyjną osobą, ale...
Ale był świetnym rozmówcą całkiem niezłym showmanem.
Tak, i ja poszedłem na to spotkanie nie dlatego, że byłem miłośnikiem samoobrony, ale poszedłem na to spotkanie dlatego, że po prostu chciałem być na spotkaniu z panem Andrzejem Leperem i myślę, że tak samo jest w przypadku pana Biedronia.
Pożyjemy, zobaczymy. Na razie struktury będą musiały się budować. To nie jest proste, wiedzą to wszyscy ci, którzy gdzieś otarli się chociaż odrobinę o politykę, bo struktury to pieniądze, a jak nie ma pieniędzy, to wiadomo, że jest ciężko, bo tu nie będzie można powiedzieć ludziom, że się zrobiło kampanię wyborczą, nie wiem, za kilka czy kilkanaście tysięcy złotych, bo fizycznie nie da się tego zrobić. Już wiele osób, wielu dziennikarzy pyta Roberta Biedronia o to, skąd pieniądze na konwencję. Na razie mówi się o darczyńcach przede wszystkim. No jeśli tacy są, to bardzo dobrze.
Też czytałem właśnie, że pojawiły się już pierwsze komentarze dotyczące finansowania. No wiadomo, no każdy stara się szukać gdzieś tych pieniędzy. Dla mnie też pewnym takim szokiem było rozmach kampanii Nowoczesnej, która dla mnie pojawiła się znikąd. Nie wnikam, tak samo jak nie wnikam po prostu w finansowanie Roberta Biedronia. Znalazł pewien sposób na życie. Wbrew pozorom nie jestem, ja dostrzegam ten populizm i wiadomo, że jako lokalny polityk też jestem głęboko zainteresowany tym, co się dzieje, dostrzegam to wszystko, ale wiele rzeczy, które robią z takiego marketingowego PR-u, z takiego punktu widzenia naprawdę podziwiam, bo są to bardzo ciekawe pomysły, sposoby na to, żeby się promować. Niemniej jednak, no wiadomo, no, pojawiają się pewne wątpliwości, no skąd takie pieniądze, żeby zrobić na Torwarze inaugurację z takim rozmachem, no to trzeba, to nie kosztuje 5 tysięcy złotych czy 10 tysięcy złotych, tylko to się jest liczone w setkach tysięcy.
To już jest problem pana Roberta Biedronia i zobaczymy, jak będzie mu się rozwijała formacja. Dla was pojawiła się konkurencja, która zrobiła się głośna. Dla was, mówię, dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, środowisko, które wychodzi od rolników. Mamy w tej chwili protest potężny. Nie zdziwiłbym się, gdyby to też był początek jakiejś formacji, która myśli poważnie o tym, żeby zaistnieć na scenie politycznej. Widzę przywoływana tu samoobrona. Mniej więcej początek miał dokładnie taki sam. Protesty, blokady, tak?
W zasadzie tak, powstają struktury agrounii, także w naszym województwie obserwuję ten proces. Oczywiście jakby sytuacja w rolnictwie jest bardzo trudna, złożyło się na to wiele okoliczności i rząd PiS-u ma tego pecha, że po prostu ich rządy przypadły w tym okresie, kiedy jest naprawdę problem z ASF-em, jest problem z suszą i mocno uderza to w rolników nie tylko w województwie lubuskim, które było najbardziej dotknięte suszą, ale w całej Polsce. Polsce, tak?
No Prawo i Sprawiedliwość chciało zagospodarować mocno tą część elektoratu Polskiego Stronnictwa Ludowego to i prawda. Robiło ukłony w kierunku rolników.
To prawda, ale były to po prostu czcze obietnice, nie przekładające się w zasadzie na jakieś realne działania i rolnicy odczuwają to dzisiaj, starają się wziąć sprawy w swoje ręce, tworząc struktury agrounii, które według jej przewodniczącego jakby jest ruchem apolitycznym, ale tak jak
pan... przewodniczący też charyzmatyczna postać, można byłoby powiedzieć trochę podobna do Lepera z początków kariery, człowiek, który nie daje sobie w kaszę dmuchać.
To tak? prawda i dlatego też z doświadczenia patrząc, widząc to, co się dzieje z agrounią, można powiedzieć, że takie same początki były w przypadku samoobrony. Tak samo ruch miejski mówił o tym, że są apolityczni, tak później startował w wyborach i myślę, że tak samo będzie z agrounią, że jeżeli nie zostaną spełnione postulaty rolników, to stwierdzą, bierzemy sprawy w swoje ręce, startujemy w wyborach.
Pan, trudno będzie teraz spełnić postulaty rolników, bo z drugiej strony mamy już też postulaty nauczycieli, artykułowane zresztą od dawna. Policjanci trochę postrajkowali, w jakiś sposób udało się ich uspokoić, natomiast nie wierzę, żeby trwało to nie wiem jak długo, bo przez cały czas są wakaty w policji. Policja ma problemy z naborem kolejnych funkcjonariuszy do służby i takich dziedzin życia i grup zawodowych można by wymienić mnóstwo.
Ale PiS zbiera po prostu owoce tego, co sami zasiali. Prowadzą politykę ryby na talerzu zamiast prowadzić politykę wędki. To znaczy, że zamiast dawać ludziom wędkę w rękę, żeby sobie sami rybę złowili, zaczęli dawać gotową rybę na talerzu i coraz to nowe środowiska zaczynają się o tą rybę dopominać.
Ale dziwi się pan?
Ja wcale się nie dziwię.
Jeżeli jestem pielęgniarką i słyszę, że dostali podwyżkę policjanci, powiedzmy, to ja też chcę.
Znaczy, ja panie redaktorze, abstrahując od tego, jakie są zarobki, w ogóle średnia krajowa, powiem, że jeżeli chodzi o nauczycieli, to uważam, że zarobki nauczycieli są skandalicznie niskie, tak? Są to osoby, które odpowiadają za wychowanie kolejnych pokoleń naszych dzieci, naszych potomków, przyszłe pokolenia Polaków, zarabiają nisko, co powoduje też brak pewnej motywacji i poświęcenia się tej pracy, tak? W krajach zachodnich nauczyciel to jest wyższy status społeczny w ogóle, tak jak lekarz, bo naprawdę niedaleko szukać choćby w Niemczech, czy ja mieszkałem kilka lat w Wielkiej Brytanii i mieszkałem także z Anglikiem, który był nauczycielem, to w sam raz wiem, jakie są ich zarobki i jak oni są traktowani poprzez
tak
społeczeństwo.
Tak było przez lata w Polsce.
Oczywiście, natomiast teraz to się w ogóle zdewaluowało i to jest skandal i o tym należy głośno mówić i jak najbardziej popieram postulaty nauczycieli, powinni oni zarabiać więcej, powinniśmy nie rozmawiać na tyle, co o reformie szkolnictwa wyższego, czy likwidować gimnazja, chociaż już zostały zlikwidowane, ale należy w ogóle porozmawiać na temat form zatrudnienia nauczycieli, warunków zatrudnienia nauczycieli, bo to jest właśnie duży problem.
I pewnie takich grup zawodowych moglibyśmy wymienić jeszcze wiele, ale to wszyscy rządzący
upominać o swoje... Myślę, że to nie jest koniec i kolejne grupy społeczne także będą się dopominać o podwyżkę wynagrodzeń.
No jak mówiliśmy o panu Biedroniu, to już podpadł niektórym osobom na Śląsku. Ciekaw jestem, jak będzie tam widziany, kiedy dojedzie wiosnobusem, bo mówienie górnikom o tym, że zlikwiduje się kopalnie, bo nie powinniśmy wydobywać węgla, to jest bardzo śliski temat.
Jedyną osobą, którą znam, która zlikwidowała skutecznie kopalnie, nie patrząc na nastroje społeczne, była Margaret Thatcher i sami Brytyjczycy nie rozumieją, jak wielki to był krok i dzisiaj tak naprawdę Margaret Thatcher, która w zasadzie uratowała gospodarkę brytyjską w tym trudnym dla nich okresie, jest tam znienawidzona. To dotknęło wiele po prostu pokoleń górników. Górnictwo zostało zlikwidowane całkowicie. Tam nie ma żadnej kopalni w tej chwili w Wielkiej Brytanii. Margaret Thatcher to zrobiła i do dzisiaj, pomimo wielu, wielu lat, które upłynęły, jest tam po prostu odbierana bardzo negatywnie, ale to tylko specjaliści od ekonomii, od gospodarki wiedzą, jak ważny był to ruch do tego stopnia, że po prostu uratował w pewnym momencie tą gospodarkę brytyjską.
Hasło, że zlikwidujmy kopalnie, bo będzie czystsze powietrze, ono jest nośne, bo tak,
oczywiście.
Po pierwsze trafia do wielu osób w kraju, gdzie nie ma kopalni
I często ludzie z irytacją podchodzili, pewnie nie wszyscy, do tego, że oto górnicy wychodzą na ulicę i górnikom się należało, górnicy dostali. I tacy nauczyciele mogli sobie powiedzieć, no dobrze, górnicy dostali, tak ciężko pracują, a my nie dostajemy. I tak dalej, i tak dalej. I tych takich osób moglibyśmy, ja nie wiem, czy nie jest tak, że
likwidacja
w większości kraju byłby
Żeby zlikwidować kopalnie, należałoby przemeblować cały w ogóle system energetyki w Polsce. Ja, panie redaktorze, w roku ubiegłym byłem w Brandenburgii na zaproszenie pana ministra rolnictwa Landu Brandenburgia. Odwiedzaliśmy wioskę, która jest samowystarczalna energetycznie. Mają swoje wiatraki, mają swoją biogazownię. Po prostu 100% zapotrzebowania na energetykę pochodzi z OZE.
W Polsce temat OZE stanął w którymś momencie. Utknął w martwym punkcie. Nie mamy kolejnych elektrowni wiatrowych. Nie mamy elektrowni atomowej, o której mówiono od nie wiadomo jak dawna, a nie da się jej wybudować w chwilę. Pan Biedroń mówi, jeśli mamy dokładać te 17 miliardów rocznie średnio do górnictwa, to lepiej każdego górnika wysłać na urlop do końca życia, taki żeby miał, z wysokością pensji taką, jaką otrzymywał do tej pory, wyjdzie nam taniej.
No, powiem tak, należałoby to przeprowadzić dogłębną analizę ekonomiczną, czy faktycznie tak jest, bo tam można sobie mówić wiele rzeczy. Niemniej jednak dzisiaj chyba nie wiem jaki procent, ale podejrzewam, że powyżej 90 są to elektrownie, które funkcjonują na węgiel, który jest nie tylko pochodzi z naszych kopalni, ale słyszałem także
musi
o takich...
Musi być sprowadzany.
Tak,
oczywiście.
Że musi być sprowadzany, bo jest tak duże zapotrzebowanie. Ja nie pamiętam ile, ale kiedyś kończyłem technikum elektryczne i miałem praktyki w elektrowni Pomorzany w Szczecinie. Nie pamiętam już, czy to było 30 ton dziennie, czy ale potężne zapotrzebowanie. To tam generalnie kilkanaście wagonów dziennie, żeby oczywiście zapewnić te zapotrzebowanie energetyczne. Mówię, oczywiście należy pomyśleć o tym, po pierwsze z wielu powodów, tak? Nie tylko dbania o czystość powietrza, które nie oszukujmy się, że te elektrownie na węgiel jakby
psują.
Ale także praca w kopalni jest niebezpieczna, tak?
Tak jest.
Jakby wraz z rozwojem cywilizacyjnym powinna iść nie tylko dbałość o powietrze, o jakby warunki życia, ale także dbałość o człowieka, dbałość o jego zdrowie. Sami wiemy, teraz też niedawno był wypadek kolejny w kopalni. Ja naprawdę, wiele osób mówi, a bo oni mają tam 14, 15, bo faktycznie mają pewne deputaty, benefity,
przywileje, tak jest.
Wcale im tego nie zazdroszczę, panie redaktorze. Ja nie chciałbym tam pracować w ogóle, bo żadne wynagrodzenie, żadna cena nie jest wyższa niż cena życia ludzkiego.
Zostawmy te tematy ciężkie, porozmawiajmy przez chwilę o czymś smacznym, a konkretnie o czymś smacznym w województwie lubuskim. Pojawiła się publikacja wydana przez Urząd Marszałkowski, jak rozumiem, publikacja, z której możemy poznać smaki województwa lubuskiego, takie wyjątkowe, regionalne.
Tak, jakby w tym roku wraz z wicemarszałkiem Stanisławem Tomczyszynem chcemy postawić na nasze produkty. Jakby liderem promocji tych produktów jest województwo wielkopolskie. Chcemy, żeby poczuli nasz oddech na swoich plecach. Stąd też kolejna już publikacja, jeżeli chodzi o produkty, ale taka publikacja, która skraca łańcuch dostaw, bo chcieliśmy zaprezentować Lubuszanom produkty, które są zgłoszone na listę produktów tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a mianowicie jest to takie urzędowe potwierdzenie, że produkt, który zakupujemy,
jest w 100% eko.
Jest w 100% eko i jest wytwarzany według
receptury
tradycyjnej. Są to smaczne rzeczy. W tej publikacji znajdujemy jakby przepis.
Nie trzeba o tym mówić. Wystarczy wybrać się na pierwszą, lepszą imprezę, która jest na przykład w Skansenie, tak, w Ochli organizowana. Mamy tłumy ludzi, którzy tak, są zainteresowani tego rodzaju.
Jest olbrzymie
produktem.
Zainteresowanie teraz jakby programy, wiem co jem, tak, i generalnie każdy chce też kupować bezpośrednio właśnie od tego producenta, gdzie ma także możliwość porozmawiania z tym producentem, gdzie
jak
oni też...
Jak się człowiek nie ogląda w telewizji, co się dzieje z krowami, z czego robią kebab, tak?
No wcale to mnie wcale to nie dziwi. Nie dziwi. Ja powiem panu szczerze, że jestem zszokowany tymi rewelacjami ostatnimi.
To wszyscy, to pół świata jest zszokowane.
Oczywiście, z tego co słyszałem, to trafiło to do kilku krajów europejskich, także te mięso. To jest po prostu szok, że w XXI wieku dochodzi do takich rzeczy. rzeczy. Tak samo jak był dla mnie szok, że stosowana jest ta sól do posypywania ulic, tak, w wędlinach. Ja bym tych ludzi po prostu, czy to robił, nakarmił tymi rzeczami, żeby po prostu zjedli sami tego świństwa, które
podejrzewam,
po prostu...
Ci, którzy produkują, wiedzą dokładnie, u którego gospodarza można kupić coś regionalnego.
No, oczywiście. Natomiast powiem tak, dzięki tej publikacji macie państwo możliwość dotarcia bezpośrednio do producentów. Oni już mają takie kanały dystrybucyjne, że nie dość, że są na przykład w każdą niedzielę na Zielonym Targu w Ochli, są w soboty w Zielonogórskiej Spiżarni, tam na rynku koło Owecowej, ale także, co po niektórzy stosują formę dostawczą, że na przykład we wtorki czy w czwartki rozwożą po Zielonej Górze na zamówienie. W tej publikacji są numery telefonów, można po prostu do tych ludzi dzwonić, składać zamówienia. Oni także zajmują się szerokimi rozumianym cateringiem na przykład. Smaczne rzeczy polecam. W tej chwili mamy 78 produktów zgłoszonych na liście producentów. Wczoraj dostałem pismo, że już mamy 79, bo doszedł chyba chleb żytni na zakwasie. Kolejne są w stadium rejestracji, ale to nie koniec, bo naprawdę mamy wiele planów dotyczących tego produktu.
A ile osób mniej więcej w województwie lubuskim zajmuje się produkcją tego rodzaju? Jeśli mówimy o tych, którzy zaczynają robić z tego pewnego rodzaju biznes, tak? Podobnie jak było z winnicami, tak? Na początku były, część się przetransformowało, znaczy,
Powiem, panie redaktorze, że dzisiaj mógłbym powiedzieć, że to jest może około 30 podmiotów, ale jest to proces bardzo dynamiczny, bo ich ciągle przybywa, tak? Czasem są to jakieś wydarzenia losowe. Bardzo ciekawe są w ogóle historie tych ludzi. Teraz na ostatniej konferencji prasowej był z nami pan Mirosław Dec, który zaczynał od tego, że urodziły mu się dzieci i zaczął produkować kiełbasy po prostu sam dla tych dzieci, żeby one miały bardzo zdrową żywność. Mhm. Później zaczął produkować tego coraz więcej i dzisiaj generalnie jest to jego sposób na życie. Produkuje, przetwarza dziczyznę, smaczne rzeczy niesamowite robi, nawet z muflona czasem, jeżeli jest taka sezonowość właśnie na muflona. Ale także jest kilka innych osób, które ciekawe bardzo rzeczy robią. Dla mnie na przykład takim najbardziej tajemniczym i też interesującym człowiekiem jest pan Zdzisław Kondratowicz z Żagania, który ma kaktusiarnię, tak, i ma prawie tam ponad 200 czy 300 tysięcy kaktusów u siebie. Także robi wina, które eksportuje jakby do Włoch, tak, bo są tak smaczne. I generalnie mamy naprawdę tutaj wiele perełek. Część tych ludzi pragnie pozostać ciągle anonimowa, bo wystarczy im po prostu taki lokalny rynek zbytu, że tam sąsiadowi sprzedadzą.
Ale część myśli,
żeby pójść szerzej i my z nimi współpracujemy, mamy bardzo dobre kontakty, bardzo dobrą atmosferę. Myślę, że to będzie owocowało właśnie kolejnymi przedsięwzięciami, które chcemy realizować w tym roku i w latach przyszłych.
A publikację w wersji elektronicznej można znaleźć na stronie
lubuskie.pl.
Tak jest, lubuskie.pl. Arkadiusz Dąbrowski, szef Zielonogórskich Struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Rozmowa na 96 FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9:30.